Witam Państwa serdecznie na kolejnym podcaście projektu Regionalna Pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji. Moim dzisiejszym rozmówcą i Państwa gościem jest dr Laszlo Marek Schubert, pierwszy sekretarz i zastępca szefa misji ambasady Węgier w Warszawie, wcześniej również wieloletni konsul Węgier w Polsce. Nasz projekt jest realizowany przez Fundację Lepsza Polska w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Dyplomacja Publiczna 2021. Ja nazywam się Marcin Chruściel, jestem absolwentem studiów doktoranckich nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim i będę miał przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. Także pierwsze pytanie, które chciałbym zadać panu doktorowi, dotyczy tego, jak pan postrzega dotychczasową współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która obchodziła w tym roku 30 lat swojego istnienia, ale też w jakim kierunku powinna według pana rozwijać się ta współpraca w przyszłości?
Dziękuję bardzo, witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu. Jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, jest to z pewnością priorytetowy kierunek polityki zagranicznej Węgier. Oceniamy ją niezwykle pozytywnie, jeśli chodzi o osiągnięcia uzyskane w ramach tego formatu w przeszłości w ostatnich 30 latach. Wszyscy pamiętamy, prawda, że 30 lat temu ta współpraca została zainicjowana w celu zacieśnienia naszej współpracy ukierunkowanej na integrację euroatlantycką, na członkostwo w Unii Europejskiej, w NATO i w strukturach demokratycznych państw Zachodu. To, jak wszyscy wiemy, udało się zrealizować w ciągu kilkunastu lat. Nasze kraje dołączyły do NATO, do Unii Europejskiej. No i potem nastąpiła taka chwila trochę refleksji, co dalej z tym formatem. Były też takie głosy, które już wieszczyły, że współpraca wyszehradzka no, praktycznie straciła rację bytu z realizacją początkowo obranych celów i że czekają takie powolne obumieranie. Jednak te głosy, jak się później okazało, no nie miały racji. No i do dzisiejszego dnia widzimy, że współpraca ta dosyć prężnie się rozwija. Trochę się zmieniła. I do tego to zmieniła się w format szczególnie szeroko ukrojonej współpracy między najróżniejszymi instytucjami, nie tylko państwowymi, tych czterech krajów. Oczywiście, jeśli chodzi o sektor państwowy, tutaj, czy też o życie polityczne, tak w szerszym znaczeniu, tutaj dochodzi do regularnych spotkań na najróżniejszych szczeblach, od premierów, prezydentów, ministrów spraw zagranicznych, ministrów innych, sekretarzy stanów i tak dalej, prezesów instytucji państwowych i tak dalej, poprzez sądownictwo, poprzez samorządy, poprzez najróżniejsze instytucje publiczne, kulturalne, muzea, teatry i tak dalej, do poziomu jakby zwykłych ludzi, żeby tak powiedzieć. Ten wymiar współpracy bardzo skutecznie wspiera Fundusz Wyszehradzki, który również oceniamy bardzo pozytywnie, z całą jego działalnością wspierającą projekty inicjowane przez społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, różne uczelnie, szkoły i tak dalej, poprzez system stypendiów wyszehradzkich, no i całą działalność funduszu, która już jest też coraz szerzej zakrojona. Były takie głosy, że jakby na poziomie ważnych inicjatyw politycznych ten format się tak trochę opróżnił po osiągnięciu podstawowych celów. Natomiast ja sądzę, że jako system współpracy, czy jakoś taka rama współpracy, sprawdziła się bardzo pod takim względem, że kiedy pojawiły się w debacie publicznej w Europie coraz to nowsze tematy, to nasze cztery kraje już miały istniejącą i niezwykle sprawną ramę, czy też takie narzędzie do koordynacji swoich działań, które mogli wykorzystać do ustalania wspólnych stanowisk, na przykład w tych sprawach, czy do koordynacji w tych sprawach, które się aktualnie pojawiły na agendzie. I pod tym względem też Grupa Wyszehradzka okazała się niezwykle skuteczna. Już wszyscy wiemy, że przed każdym praktycznie spotkaniem Rady Europejskiej na każdym szczeblu odbywają się spotkania przygotowawcze V4, w których tematy są omawiane. Oczywiście nie oznacza to, że w każdej sprawie mamy wspólne stanowisko, prawda? Bo jednak między naszymi czterema krajami, chociaż w wielu aspektach nasze interesy na arenie europejskiej są zbieżne, jednak zdarzają się sprawy, w których które spostrzegamy inaczej. Niemniej o tych sprawach rozmawiamy i jeśli jest możliwość zaprezentowania wspólnego stanowiska, to czynimy. No jeśli nie ma takiej możliwości, to oczywiście nie. I to sprawia, że nasza grupa jako współpraca regionalna jest też bardziej doceniana przez partnerów europejskich. Blok czterech państw mówiących wspólnym głosem w wielu sprawach jest skuteczniejszy niż pojedyncze głosy czterech większych czy mniejszych państw członkowskich. I to jest, to zostało zauważone przez naszych partnerów. Do dzisiejszego dnia, na przykład kilka dni temu, odbyło się w Budapeszcie spotkanie V4 plus Francja. Przyleciał prezydent Macron. Jest to przez większych graczy europejskich uznany za ważny format, z którym można, to jest dla nich okazja, żeby porozmawiać z czterema krajami naraz. I to wykorzystuje też format Wyszehrad Plus, który już od kilku, może nawet kilkunastu lat jest wykorzystywany przez naszą grupę i każda prezydencja organizuje takie spotkania, w których szefowie rządów, czy też ministrowie spraw zagranicznych, czy prezydenci naszych krajów spotykają się nie tylko we własnym gronie, tylko dosiada do nich przedstawiciel jakiegoś partnera zewnętrznego. Są takie regularne spotkania z partnerami na przykład z Azji, z Koreą, z Japonią, z partnerami z Afryki, z Egiptem. Było ostatnio takie spotkanie. Teraz w styczniu najprawdopodobniej będzie spotkanie V4 plus Wielka Brytania, ale też z grupami państw, innymi takimi blokami regionalnymi w Unii Europejskiej, jak na przykład V4 plus kraje bałtyckie albo V4 i kraje Beneluxu. I są jeszcze dwie takie formacje, o których należy wspomnieć. To są regularnie odbywające się spotkania z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz Zachodnich Bałkanów, które są jakby szczególnie ważne dla polityki zagranicznej i regionalnej, europejskiej naszych czterech krajów. Więc ja sądzę, że jest to format skuteczny, sprawdzony. Jest na tyle elastyczny, żeby dostosować go do aktualnych wyzwań, które się pojawiają w polityce europejskiej. I pod tym względem ja sądzę, że ma też przed sobą światłą przyszłość.
Ja właśnie może dopytam tutaj o ten aspekt międzynarodowy, ponieważ też czytając program prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej, która trwa obecnie, tam właśnie ten element, można powiedzieć, globalnego oddziaływania Grupy Wyszehradzkiej jest dość mocno zaznaczony. I tutaj właśnie jest moje pytanie, czy Węgrom właśnie zależy na tym, aby Grupa Wyszehradzka była aktywna również na arenie międzynarodowej, a nie tylko europejskiej?
No owszem, i to zresztą nie jest nic nowego, bo poprzednie prezydencje też, jak już wspominałem, organizowały takie spotkania w formacie V4+. To jest jakby sposób na to, żeby nasz głos, w przypadku Węgier to jest 10-milionowy kraj, nie jest jakimś wielkim graczem na arenie europejskiej, żeby na przykład zwabić ministra spraw zagranicznych, czy też premiera na przykład Japonii czy Korei na poziomie bilateralnym, to byłoby znacznie trudniej niż zwabić go na takie spotkanie V4+, bo to jest też z ich perspektywy, jest jakby szerszy zakres oddziaływania, jeśli już z tak daleka ktoś tutaj przybędzie, jakiś minister czy premier, to oczywiście może zawieźć do domu więcej projektów konkretnych, nie wiem, podpisanych umów czy też ustaleń, niż w przypadku wizyty w jednym kraju tylko. Więc to jest bardzo pożyteczny format. To jest takie narzędzie, które my jako średni kraj europejski możemy dobrze w taki sposób wykorzystać do właśnie budowania relacji z takimi graczami globalnymi, którzy grają w innej lidze i za pomocą naszych partnerów razem możemy trafić na ich horyzont łatwiej niż oczywiście byłoby też możliwe na poziomie bilateralnym, ale to by wymagało znacznie większego wysiłku i innego podejścia.
A tutaj też się rodzi takie pytanie, czy ta współpraca środkowoeuropejska, głównie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, czy ona w polityce zagranicznej Węgier postrzegana jest jako część polityki europejskiej, czy zajmuje osobne miejsce?
Polityka regionalna dla Węgier jest równorzędnym priorytetem z polityką europejską, można powiedzieć. Więc jeśli chodzi o współpracę wyszehradzką organizacyjnie, ale też jakby w pojęciach, w myśli politycznej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ma swoje osobne miejsce. Więc oczywiście jest to bardzo ściśle powiązane ze sobą. Jak już wspominałem, też współpraca wyszehradzka ma swój wymiar unijny z tą koordynacją agendy unijnej w naszym gronie V4. Natomiast jest to trochę postrzegane jako odrębna działka, jako współpraca regionalna. Na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych też zajmuje się tym oddzielna jednostka specjalistów od tego regionu i od tematyki środkowoeuropejskiej. Więc jakby odpowiedź na Pana pytanie brzmi, że jest to traktowane jako osobna działka, ale oczywiście bardzo ściśle powiązana z polityką europejską w szerszym znaczeniu.
To może zapytam teraz o to, jakie najważniejsze wyzwania stoją przed regionem Europy Środkowej, Grupą Wyszehradzką w najbliższych latach, przynajmniej z perspektywy węgierskiej.
Może bym na to udzielił takiej odpowiedzi. Obecnie widoczna jest z naszej perspektywy trochę taka sytuacja w Unii Europejskiej, że jakby nasze kraje w czasie tych ostatnich 30 lat odrobiły wiele lekcji na temat tego, jak funkcjonuje Europa, jak funkcjonuje Unia, jak funkcjonują instytucje, jak funkcjonują te kraje, z którymi tworzymy tą wspólnotę europejską. Natomiast odbieramy trochę to, że tej samej lekcji nie odrobiły zawsze nasi partnerzy na Zachodzie, więc nie zawsze uwzględniają naszych realiów tutaj w Europie Środkowej. I to się uwidacznia w wielu sprawach, które obecnie trafiły na stół w rozmowach na temat przyszłości Europy, na temat migracji, na temat bezpieczeństwa energetycznego itd., itd. Można by tutaj wymieniać długo. Oczekiwane jest trochę od nas dołączanie do mainstreamu bez uwzględnienia naszych realiów, naszych doświadczeń historycznych, naszej sytuacji społecznej, naszej myśli politycznej i tak dalej. I to rodzi serię konfliktów, które ostatnio się zaostrzają między instytucjami europejskimi a rządami naszych krajów, które zresztą prowadzą politykę z określonymi priorytetami, które czasami jeszcze bardziej uwidaczniają te różnice między nami. Więc tutaj byłaby ważna rola dla Grupy Wyszehradzkiej, pewne skierowanie polityki europejskiej w kierunku uwzględniania tych właśnie tej charakterystyki regionu i tutejszych państw, co mogłoby nas zaprowadzić do zażegnania co najmniej części obecnych konfliktów między naszymi rządami, naszymi krajami, a instytucjami europejskimi. Oczywiście jest taka część działalności Grupy Wyszehradzkiej, która tak jakby jest nakierowana na nas samych i na nasze wzajemne zbliżenie. I tutaj chodzi właśnie na przykład o Fundusz Wyszehradzki, o działania w zakresie kontaktów organizacji pozarządowych, społeczeństw naszych krajów i budowanie jakiejś silniejszej kohezji między społeczeństwami naszych krajów. To powinno być dalej kontynuowane. To ma swoją wartość dodatnią w współpracy polityczno-gospodarczo-społecznej naszego regionu. I to jest jakby taką podstawową działalnością, która powinna być kontynuowana bez względu na to, jakie są akurat problemy czy też kwestie na agendzie w ramach Unii Europejskiej.
To ja może dopytam, ponieważ pan wspomniał o tej debacie o przyszłości Europy, która teraz się odbywa w całej Unii Europejskiej. I zastanawia mnie to, czy pana zdaniem Grupa Wyszehradzka jest w stanie wypracować pewną spójną propozycję właśnie dotyczącą, powiedzmy, systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, tego, jak Unia powinna funkcjonować w przyszłości, jaki powinna mieć charakter także ustrojowy.
To jest kwestia dosyć silnie polityczna, więc na to można udzielić odpowiedzi jakby na dwóch różnych płaszczyznach. Jeśli chodzi o to, jak rządy obecnych czterech państw podchodzą do tych kwestii, no wszyscy wiemy, nasze rządy mają dosyć doprecyzowane poglądy na temat tego, jak powinna funkcjonować w przyszłości Unia Europejska, czyli mówią stanowczo nie dla federalizacji państwa i wypowiadają się po zdecydowanej roli państw narodowych. Jeśli chodzi o społeczeństwa naszych krajów, w tej debacie właśnie o to chodzi, żeby usłyszeć też głos ludzi, nie tylko rządów czy też polityków. To tutaj poglądy już są z pewnością bardziej zróżnicowane. No to wynika też z natury polityki. Niemniej ja sądzę, że w takim szerszym zakresie społecznym też byłyby takie elementy, czy też takie obszary, w których społeczeństwo naszych czterech krajów ze względu na wspólne doświadczenia historyczne i tak dalej mogłyby coś określić, co można by nazwać wkładem środkowoeuropejskim w ład europejski. Tutaj toczą się oczywiście te wszystkie konsultacje i tak dalej, konferencje, w ramach których instytucje europejskie się wsłuchują w głos obywateli. Tutaj można by oczekiwać rezultatów bardziej subtelnych i mniej jednoznacznych. Niemniej ja sądzę, że tutaj też można by znaleźć te wspólne elementy charakterystyczne dla naszego regionu, które powinny być usłyszalne. Takie są między innymi kwestia migracji, współżycia ze sobą grup o radykalnie różnych wartościach społecznych, czy też możliwość takiego współżycia, czy my chcemy w ogóle czegoś takiego, to co już na Zachodzie jest, prawda, codziennością. Ale taką sprawą byłyby też kwestie tożsamości narodowej, elementów kulturalnych związanych na przykład z tradycyjnymi wyznaniami czy też wartościami chrześcijańskimi w tym regionie i tak dalej, można by tutaj dalej wymieniać.
To przejdźmy teraz do pytania dotyczącego inicjatywy Trójmorza, ponieważ tutaj pan wspomniał o tym, że no, Grupa Wyszehradzka powinna też rozwijać się, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, więc od razu narzuca się temat inicjatywy Trójmorza, która właśnie ma realizować no, projekty infrastrukturalne i przez to w jakiś sposób też zwiększać wymianę handlową w naszym regionie, w Europie Środkowej. Stąd pytanie, czy Węgry traktują ten format współpracy, czyli właśnie Trójmorze, jako uzupełniający się z Grupą Wyszehradzką, czy być może w jakiś sposób no, idący własną ścieżką i mający trochę inne cele?
Generalnie Grupa Wyszehradzka nie jest skoncentrowana na gospodarce. Oczywiście ma też taki wymiar. Jeśli chodzi o inicjatywę Trójmorza, i tutaj można też połączyć z innymi, bo są też różne inne inicjatywy regionalne, od inicjatywy środkowoeuropejskiej, na przykład zaczynając, czy były też takie w przyszłości, na przykład CEFTA, która była swego czasu jakby naszą szkołą współpracy gospodarczej przed dołączeniem do wspólnego rynku europejskiego. Z perspektywy węgierskiej te wszystkie inicjatywy regionalne mają swoją wartość dodaną i Węgry we wszystkich uczestniczą mniej lub bardziej aktywnie, na przykład w inicjatywie środkowoeuropejskiej też Węgry piastowały prezydencję do listopada tego roku, więc tam też była aktywne włączenie się krajów do działalności tego formatu współpracy regionalnej. Są to formaty, które się uzupełniają wzajemnie, więc nie spostrzegamy żadnego z nich poprzez perspektywę jakiegoś innego formatu. To dotyczy też Trójmorza, więc nie traktujemy tego jako jakiegoś uzupełnienia Grupy Wyszehradzkiej, czy też jakiejś inicjatywy, w ramach której też V4 jako grupa powinna odgrywać jakąś rolę, lecz jako współpracę rozwijaną w trochę innym zakresie, z trochę innymi partnerami i w trochę innych celach. I w związku z tym uzupełniającym inne formy współpracy regionalnej. No i Węgry zawsze próbują jednakowo aktywnie się w te inicjatywy włączać. Więc pod względem Trójmorza tak traktujemy to jako inicjatywę niezależną. Też organizacyjnie zajmuje się tym odrębny zespół w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i uczestniczymy w jej działalności, w tych wszystkich projektach. Generalnie infrastruktura, szczególnie jeśli chodzi o kierunek północ-południe, która jest w naszym regionie niedorozwinięta, to jest ważny priorytet i pracujemy nad tym, żeby to poprawić w najróżniejszych formatach, między innymi też w formacie inicjatywy Trójmorza.
Bo Węgry też zdaje się zaproponowały pewnego rodzaju instytucjonalizację inicjatywy Trójmorza, jeśli chodzi o stworzenie takiego stałego sekretariatu. Więc też pytanie właśnie, czy to jest pewnego rodzaju takie pokazanie, że ta inicjatywa jest dla Węgier ważna i być może, że właśnie potrzebuje no, te ujęcia w pewne ramy, tak? Też instytucjonalne.
Jeśli chodzi o Trójmorze, w przypadku celów i sposobu działania tej inicjatywy uznaliśmy, że takie ramy instytucjonalne byłyby pożyteczne i w związku z tym wskazane, dlatego też padła taka inicjatywa. W przeciwieństwie zresztą do Grupy Wyszehradzkiej, bo tam też wielokrotnie były też takie głosy, że tam też należałoby stworzyć jakieś tam ramy instytucjonalne, jakiś sekretariat i tak dalej, ale tam w końcu uznano, że wartością dodaną tego formatu jest właśnie elastyczność i to by było ewentualnie ograniczane przez jakieś ramy instytucjonalne. Tak wszyscy wiemy, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej jedyną instytucją jest fundusz praktycznie. Cała reszta odbywa się w ramach współpracy międzyrządowej, międzyministerialnej i międzyinstytucjonalnej. Natomiast w przypadku Trójmorza tam chodzi o konkretne projekty, tam chodzi o finansowanie tych projektów, tam chodzi o znalezienie wkładu własnego, sponsorów, firm współpracujących i tak dalej. Tam jest, no, jest mnóstwo pracy takiej administracji z tym związanej. W tym przypadku jakaś instytucja wspólna mogłaby usprawnić działanie i w związku z tym no według naszej inicjatywy byłaby wartością dodaną.
Tutaj jeszcze chciałbym dopytać, ponieważ Pan powiedział o te alternatywne formuły współpracy w Europie Środkowej. Wymienił Pan tutaj tę inicjatywę środkowoeuropejską, ale ja chciałbym też spytać o tą taką formację początkowo 16 plus 1, obecnie zdaje się 17 plus 1 zainicjowaną przez Chiny. Czy Węgry też są jakby tutaj otwarte na to, aby właśnie chińskie inwestycje w Europie Środkowej były realizowane? No ponieważ wiemy, że wiele krajów w Europie, ale także na świecie, tutaj głównie Stany Zjednoczone, no są bardzo ostrożne, jeśli chodzi o przyjmowanie właśnie chińskich inwestycji. Więc pytanie tutaj, jak Węgry się do tego nastawiają?
Generalnie Węgry są otwarte na każdą inicjatywę współpracy, która ma na celu podniesienie jakości życia, czy też jakoś na przykład w tym przypadku infrastruktury w naszych krajach i na każdą współpracę na te cele nakierowane. Jeśli chodzi o Chiny konkretnie, my staramy się z Chinami prowadzić taką bardzo pragmatyczną współpracę, też skoncentrowaną na sprawach gospodarczych. Chiny są wielkim graczem globalnym. Chiny są tak jakby faktem, którego nie można wymazać ze świadomości, czy też udawać, że ich nie ma. Jeśli chodzi o inwestycje chińskie, czy też o współpracę gospodarczą z Chinami, do tego podchodzimy pragmatycznie. W najwyższym możliwym stopniu oddzielając od siebie sprawy gospodarcze i czysto polityczne. Oczywiście nie da się tego całkiem oddzielić, no ale próbujemy współpracować z Chinami na tyle, na ile takie podstawowe różnice w naszym podejściu do niektórych kwestii zasadniczych na to pozwalają. W związku z tym, jeśli Chiny mają jakieś inicjatywy współpracy z naszym regionem, z krajem naszego regionu, to oczywiście jesteśmy na to podstawowo otwarci i zobaczymy, co z tego będzie.
To może na koniec chciałbym zadać jeszcze takie pytanie dotyczące tego, jak według Pana, ale też jak w węgierskiej polityce zagranicznej postrzegana jest rola Polski właśnie w inicjatywach współpracy regionalnej. I tutaj chciałbym też jeszcze dopytać o to, jak relacje polsko-rosyjskie, które wiemy, no, że są dość napięte. Polska jest cały czas no, sceptyczna wobec tego, co robi Rosja na tym obszarze właśnie postradzieckim. I czy to w jakiś sposób też utrudnia właśnie współpracę w Europie Środkowej?
Generalnie, jeśli chodzi o Rosję, No, są nam dobre znane, dobrze znane wszystkie doświadczenia historyczne Polski z Rosją, które sięgają znacznie dłużej w czasie, te trudne relacje niż nasze. W przypadku Węgier historycznie nasza no, praktycznie jedyna afera taka konfliktu z Rosją to były te 40 lat okupacji i komunizmu, ale jakby dla nas Rosja jest taką rzeczywistością trochę bardziej oddaloną. Nie stoi Rosja przy granicach. Mhm. Jeśli chodzi o to, jak oceniamy działalność Rosji, no oczywiście Rosja w ostatnich czasach przeprowadziła kilka takich działań, których no, nie da się interpretować inaczej niż ktokolwiek inny, łącznie z Polską, by interpretował. Więc jeśli chodzi o na przykład okupację Krymu albo to, co się obecnie dzieje na granicy polsko-białoruskiej, za którą również wszyscy wiemy, że nie stoi, albo nie tylko nie stoi sam tylko Łukaszenka, lecz również Kreml, albo jeśli chodzi o koncentrację sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą, czy ewentualna agresja na Ukrainę, czy też w ogóle sprawa tam wschodniej Ukrainy. Jest to jednoznacznie również przez nas potępiane, nie jest uznane, uznajemy Krym jako część Ukrainy i tak dalej. Natomiast nasze położenie geopolityczne i geograficzne również jakby trochę wskazuje nas na jakiś zakres współpracy z Rosją, szczególnie jeśli chodzi o energetykę. Więc my nie mamy Morza Bałtyckiego i gazociągu z Norwegii, ani portów, do których mogłyby dobijać tankowce z amerykańskim gazem LNG. Więc my musimy sobie tutaj jakoś radzić i zapewniać sobie dostawy gazu w taki sposób, jaki jest to możliwe. Oczywiście Węgry też się starają do zapewnienia alternatywnych źródeł dostępu do gazu, głównie energii, ale no, trochę mozolnie to idzie. W związku z tym, tak samo jak w przypadku Chin, z uznaniem wszystkich różnic politycznych, geopolitycznych, no ale jednak jesteśmy skazani na współpracę gospodarczą z Rosją. Poza tym no, kontakty nasze z Rosją jakby nie ograniczają się też tylko do energetyki. Mamy z Rosją współpracę w zakresie kultury, nauki i tak dalej, która się rozwija jakby bez względu na okoliczności. Pod tym względem na pewno jest trochę, stosujemy inne podejście niż Polska. Natomiast oczywiście jesteśmy świadomi i uwzględniamy obawy, czy też no, różne lęki, które w stronie polskiej występują i też ogólny sceptycyzm wobec współpracy z Rosją. Więc rozumiemy to i uwzględniamy. No ale to jest właśnie taka kwestia, w której no jednak nasza pozycja geopolityczna jest odrobinę inna. I mhm. Jest to też trochę inaczej interpretowane czasami w Polsce niż jak my sami to interpretujemy.
Mhm. Jeszcze tylko wrócę do tej kwestii roli Polski właśnie w ramach współpracy środkowoeuropejskiej.
Tak, oczywiście Polska jest największym krajem w naszym regionie, największą gospodarką, największym rynkiem i proporcjonalnie z tym ma też większą wagę polityczną niż pozostałe kraje w regionie. I w związku z tym uważamy, że Polska też powinna odegrać się w tych formatach współpracy regionalnej tę właśnie rolę trochę tej masy krytycznej, która pomaga zaistnieć naszemu całemu regionowi na mapie geopolitycznej Europy i też świata. Mhm. Jeśli to się wiąże z jakimiś inicjatywami polskimi, czy też pewnym rodzajem roli przywódczej Polski, my nie mamy z tym problemu. Nawet premier Orban kilkakrotnie tak się wypowiadał, że Polska jest kapitanem tego statku i czy Polska jest liderem. Więc jeśli Polska też przywiązuje uwagę do tego formatu i jakby stanie na czele tych krajów w pewnych inicjatywach, to na pewno jest to pomocne i ma to pozytywny wpływ na siłę oddziaływania tych właśnie formatów regionalnych. Także zachęcamy do tego. Mhm.
No i myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy podcast, dzisiejszą rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję panu doktorowi. Naszym gościem był pan doktor Laszlo Marek Schubert, zastępca szefa misji ambasady Węgier w Warszawie. Też dziękuję państwu, naszym słuchaczom za obecność, za słuchanie i zachęcam również do wysłuchania pozostałych podcastów w ramach tego projektu.
Również bardzo dziękuję za uwagę.